Ja zacznę od takiego świadectwa. Tydzień temu tutaj, jak modliliśmy się w różnych grupki, żeśmy się dzielili, żeśmy się modlili o różne potrzeby, ja też poprosiłem braci o modlitwę. Miałem tak dwa tygodnie temu, w środę, w pracy coś dźwignąłem i tutaj w przepuklinie mi coś strzeliło i po prostu bolało mnie i później już w czwartek nie pracowałem, w piątek nie pracowałem. I w niedzielę właśnie poprosiłem o modlitwę, no to były wszystkie symptomy przepukliny, tak, że przepuklina po prostu mi gdzieś tam się naruszyła. Ale wiecie, coś takiego miałem od początku, jak to się stało, żeby nie zgadzać się na to, że pomimo wszystkiego, co czuję, od razu miałem takie myśli, że nie zgadza się na to i miałem taką postawę, że cały czas mówiłem nie. I dziękowałem za uzdrowienie i mówiłem, że to będzie uzdrowione, ale cały czas te symptomy były. I przyszedłem tutaj na modlitwę i w czasie modlitwy ja czułem namaszczenie, tak? Czułem, jak się bracia modlili, ja płakałem, czułem Bożą obecność, Bóg mnie dotykał. I potem nawet, nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem właśnie o tym, że musimy się słowa trzymać pomimo wszystkiego i te symptomy nie odeszły. I w poniedziałek miałem cały tydzień drugą zmianę i tak szedłem do pracy i w ogóle nie wiedziałem, tak myślę, no idę, bo idę, zobaczę, tak, co będzie. I zacząłem pracować, pracuję fizycznie i były momenty, że ten ból czułem, były momenty, że trochę mniej, trochę bardziej, ale cały tydzień chodziłem do pracy i coraz mniej czułem tego bólu. I dzisiaj nie czuję w ogóle tego bólu. A miałem tak, że po prostu nic nie robiłem i czułem ból. Przy zwykłym chodzeniu po prostu mnie bolało, tak? Także dzięki Bogu. Zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie jest bardzo fajnie. Jestem szczęśliwy, zadowolony z tego. I wiecie, tak jest, takie słowo w tym wszystkim mi przychodziło. O wierze troszkę się podzielę. Hebrajczyków 4 rozdział. I pierwsze dwa wersety. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I powiem wam, bardzo mnie to uderzyło, te słowo. Słucham? Hebrajczyk, tak? Słuchajcie, posłuchajcie tego. Usłyszane, lecz tamtym słowo usłyszane, tu jest mowa o Ewangelii, nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. My wiemy w Koryntian, Paweł mówi o tym, że Ewangelia Boża jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Dalej potem Paweł mówi, że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, tak, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I wiecie, zobaczyłem, że to jest tak, że słowo ma w sobie moc do wypełnienia wszystkiego, co obiecuje. Wszystkiego. To jest Słowo Boże. Ale to, co wyciąga tą moc z tego słowa, to jest moja wiara. I głównie, wiecie, odbieram to, jeśli chodzi o mowę o Jezusie ukrzyżowanym. Oczywiście wszystkie obietnice są tak, amen w Chrystusie. Ale to, czym my głównie żyjemy, wiecie, Jezus powiedział, jeśli będziesz jadł moje ciało, pił moją krew, będziesz miał życie. I On nie mówił o jedzeniu Jego. On mówił, że ja z wiarą spożywam wszystko, co On na krzyżu uczynił dla mnie. Wiarą spożywam Jego sińce, które mnie leczą. Wiarą spożywam Jego krew, która mnie oczyszcza z każdego grzechu. Jeśli On mówi, będziesz to jadł, będziesz przyjmował wiarą to wszystko, co moje ciało i krew dla Ciebie uczyniły, Mówi, będziesz miał życie w sobie. Ale wyobraźcie sobie, mogą siedzieć dwie osoby, jest głoszona ta sama Ewangelia, jedna osoba jest uzdrawiana, druga nie jest uzdrawiana. I wiecie, wiara nieraz też jest decyzją i posłuszeństwem. Nie jest jakąś emocją. Smith Wigglesworth, on był wspaniały. On powiedział, nie porusza mnie to, co widzę i nie porusza mnie to, co czuję. Porusza mnie Boże Słowo. On mówi, ja nie żyję według tego wszystkiego, co tu widzę. Żyję według obietnic, które tutaj wyczytuję. I z powodu mojej wiary nieugiętej ja sprowadzam je tutaj i urzeczywistniam Bożą moc. W Hebrajczykach jest powiedziane o ludziach, którzy osiągnęli obietnicę przez wiarę i cierpliwość. I to jest, wiecie, kolejny element. I to słowo cierpliwość to jest długocierpienie tak naprawdę. To jest takie słowo. Długocierpienie. Więc widzicie, nie jest tak, że pewne rzeczy natychmiast się dzieją. Wiecie, Kenneth Hagin, który miał niesamowitą służbę uzdrowienia i nauczania, niesamowitą. Wiecie, co on powiedział? Niech nas to nie przybije absolutnie, bo to nie jest jakaś reguła. Ale on powiedział, że przez całe swoje życie widział, że to jest wielka różnica, kiedy modlimy się o uzdrowienie niewierzących i jest to znakiem potwierdzającym Ewangelię dla niewierzących, a co innego jest modlitwa o chorych wierzących. Dlaczego? Dlatego on powiedział, że w większości przypadków wierzący są uzdrawiani przez swoją indywidualną wiarę. Nawet jeśli jest to połączone z usługą. Ale jest odpowiedź ich wiary. Wiecie, człowiek niewierzący, on nie ma wiary, tak? Jak ma mieć wiarę ktoś, kto nie ma w sobie Bożego Ducha? Bo Duch Boży jest duchem wiary. Ale kiedy ty świadczysz Ewangelię osobie, która w ogóle nie wierzy i mówisz, jesteś chory, kładziesz rękę i Bóg dotyka, bo poświadcza w ten sposób swoją Ewangelię. Jurek Przeradowski mówi to samo, tak? Kiedy był u nas, on mówi, kiedy robi te marsze i kiedy są modlitwy o niebie. I myśmy to samo mieli w Świdniku, kiedy się modlimy po prostu o ludzi pierwszy raz słyszących Ewangelię, po prostu rzeczy nieraz o tak się dzieją. Co to jest? Po prostu Bóg wyciąga rękę, poświadcza. To nie znaczy, że nie chce uzdrawiać wierzących. Absolutnie nie. I też mają działać dary uzdrowienia w Kościele i tak dalej, tak? Ale wiecie, Bóg też chce, żebyśmy my wszyscy wzrastali w wierze. On mówił o przypadku, gdzie pastorował, gdzie po prostu modlił się o ludzi, byli uzdrawiani, w pewnym momencie przestali być uzdrawiani. I nic się nie działo. I on się zaczął modlić, mówi, Boże, co się dzieje? A Bóg mu powiedział, ja chcę, żeby oni swoją wiarą już brali uzdrowienie. Inaczej, mówi, nie wzrosną. Jeśli ty ciągle będziesz kładł ręce, będziesz ich uzdrawiał, oni nie wzrosną w swojej wierze. Wiecie, kluczem naszej wiary chrześcijańskiej, można powiedzieć, jest Izajasz 53, tak? To jest klucz. Kto uwierzył wieści naszej i ramię pańskie komu się objawiło? I potem masz wszystko powiedziane o tym, co Chrystus zrobił dla ciebie, dla mnie i dla całego świata. On choroby nasze wziął na siebie. Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. On został ukarany dla naszego zbawienia. To wszystko. I teraz jest kwestia, czy my się tego chwycimy w taki sposób, że nigdy tego nie puścimy. Cokolwiek, jakiekolwiek będziemy widzieć rzeczy, to nie jest ważne. Ważne jest Jego Słowo, które ma moc wypełnić wszystko, co obiecuje. Jeśli Jezus to zrobił, to wam powiem, to zrobił. My możemy jeszcze tego nie widzieć i nie doświadczać, ale On to zrobił. Nie ma mowy, żeby to Słowo po prostu kłamało. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Jeśli moje doświadczenie nie sprawdza się z tym Słowem, to ja dalej chcę wierzyć Słowu, a nie swemu doświadczeniu. I chcę stać na tym Słowie. I wiele ludzi w taki sposób, wiecie, doświadczało uzdrowień i cudów. Zobaczcie Galacjan, 3 rozdział, tak? Bardzo znany. Tam bardzo wyraźnie Paweł o tym mówi. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Słuchanie z wiarą. O czym? On mówi, wymalowałem wam obraz Chrystusa ukrzyżowanego. I my widzimy, że Paweł, on mówi, że ja wam założyłem fundament. I mówi, nie ma innego fundamentu jak Chrystus, jak ten, który jest założony, którym jest Chrystus. Mówi, na tym fundamencie już każdy buduje. Ale wiecie, to, co on robi jako apostoł, my to widzimy też w liście do Koryntian, gdzie on mówi, że kiedy przybyłem do was, uznałem za nic innego niepotrzebne głosić, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. I to mówi z mocą Bożą. I tutaj on przypomina to. Mówi, Galacjan, pamiętacie, jak ja wam wymalowałem obraz? Przez swoje zwiastowanie Ewangelii, jak pokazałem wam wszystko, co Chrystus dla was uczynił na krzyżu. I kiedy wysłuchaliście i połączyliście z wiarą to słowo, on mówi, co się działo między wami. Bóg wylewał Ducha Świętego. Bóg czynił cuda po prostu między wami. I on mówi, na jakiej podstawie? Czy wy coś zrobiliście, żeby to się stało? Czy w jakiś sposób zarobiliście uczynkami na to? On mówi, nie. Po prostu stałem i mówiłem wam słowo o tym, co Chrystus uczynił dla was na krzyżu. I kiedy w waszych sercach wiara się w to pojawiła, to uruchomiło moc Bożą pośród was. I to jest to, o co walczymy, tak? O tą wiarę. I to jest taka jedna rzecz, tak? Która mnie dotknęła ostatnio. Ale druga też chcę o drugiej powiedzieć. Ona się łączy z tym, bo pomaga nam wierzyć. I Psalm 103 otwórzmy. I to jest ciekawe, wiecie, bo to słowo mi przyszło w pracy parę godzin przed tym, kiedy walnęła mi ta przepuklina. I powiem tak, ja zrobiłem głupotę, bo ja podniosłem rzecz, której nie powinienem podnosić normalnie. Mirek też kiedyś, Kwiatkowski, on pamiętam, jak mi mówi, że kręgosłup mu siadł i w domu się modli, a Bóg mówi, Mirek, nie jesteś dźwigiem. My nieraz cierpimy z naszej głupoty, rozumiecie też, że po prostu robimy rzeczy, których normalnie nie powinniśmy zrobić. No i tyle po prostu, tak. Ale to nas nie przekreśla, dzięki Bogu, Bóg jest łaskawy, tak, i kochający. I Psalm 103, pierwsze 5 wersetów przeczytamy. I to słowo mi przyszło, mówię, ze 3 godziny, zanim tamta rzecz się wydarzyła. Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław dusza moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. I wiecie, kiedy to słowo tak mnie dotknęło w pracy, i szczególnie to, że właśnie nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Ja zacząłem sobie przypominać, wiecie, historię swego życia. Zacząłem sobie myśleć, z jakiego miejsca w ogóle ja wystartowałem w swojej przygodzie z Bogiem. Zacząłem dziękować za te wszystkie rzeczy i powiem wam, niesamowitego coś się zaczęło dziać w moim sercu. I wiecie, to, co tutaj Dawid mówi. Wiecie, Dawid jest jedną z osób, która miała najbliższą relację z Bogiem, jak czytamy w Starym Testamencie. Wiemy, że on znał bardzo blisko Boga. Znał Jego głos, znał Jego serce od młodości, tak? Od nastolatka już. I wiecie, Dawid tutaj mówi o czymś takim, że on musiał sobie przypominać dobroć Pana. I wiecie, ja jak sobie zacząłem myśleć o sobie, myślę, że jeden z większych ataków w swoim życiu mam na to. Czy naprawdę, ja nie mówię o teorii, że tak, Pan jest dobry. Ja mówię o tym, że to jest doświadczenie każdego mojego dnia, że żyję pod Jego dobrocią. To znaczy, że całe moje serce jest przekonane, że dla mnie nie ma żadnej innej osoby na świecie, która by była lepsza od niego. To znaczy, że on w każdej chwili mego życia życzy mi dobrze. Kocha mnie jak nikt, troszczy się jak nikt, chroni jak nikt. Jak nikt. O tym tu Dawid mówi. I on tu naprawdę mówi o historii swego życia. Właśnie to jest, rozumiecie, my często dziś bierzemy te wersety i nauczamy. Musisz tak wyznawać. On uzdrawia wszystkie moje choroby, on odpuszcza. On w ogóle tu tego nie robił. On przypominał sobie historię swego życia z Bogiem. I każdy z nas ma historię swego życia z Bogiem. On se to przypominał. Mówi, Dawidzie, pamiętasz, ile razy byłeś chory, ale zawołałeś, on ci uleczył? Pamiętasz, ile razy wrogowie ci otoczyli, ale wołałeś do Pana i w ogóle to już była sytuacja nie do wyjścia. I nagle Bóg zstąpił i po prostu byłeś wybawiony. O tym mówi. Ile razy upadłeś? Pamiętasz, co zrobiłeś z Betrzebą? I pamiętasz, jak Pan ci wybaczył, jak się uniżyłeś? On mówi o tym wszystkim. I mówi, duszo moja, nie zapominaj wszystkich jego dobrodziejstw. I on mówi takie słowo, nasyca dobrem życie twoje. Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Wiecie, ptaki się pierzą. Ja sobie to poczytałem, o co chodzi w ogóle z tym odnawianiem się. Ptaki się pierzą, to znaczy wymieniają upierzenie. W zależności od gatunków ptaków jest to rzadziej albo częściej. Ale każdy ptak w swoim życiu są takie, że tylko raz na przykład wymienia w całym swoim życiu ptak. Ale są takie, że co roku to robią. Wymienia całe upierzenie. Wszystkie pióra, wszystkie lotki. Bo one się niszczą w czasie latania, po prostu przez wiatr, w różne, tak? One się niszczą. I tak Bóg stworzył ptaki, że po prostu im się to wszystko odnawia. I teraz Dawid mówi do swojej duszy, mówi, on nasyca dobrem życie twoje. Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. To znaczy Pan wylewa na nas swoją dobroć w przeróżnej postaci, w odpowiedzi na modlitwę, wybawia, ratuje, chroni, podnosi, daje swoją obecność, to wszystko. I to wszystko sprawia, że kiedy doświadczasz tej dobroci Pana, twoje życie odnawia się. Wczoraj mogłeś być przygnieciony po prostu w strasznym stanie, ale jeden moment, kiedy Jego dobroć przychodzi do twojego życia, dotyka i ty jesteś odnowiony. Już masz siłę, już masz radość, chce się żyć, już masz pokój. I wiecie, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że kiedy widzisz Jego dobroć, to ten obraz przyciąga ciebie do Niego. Rozumiesz? Ty chcesz jeszcze więcej czasu spędzić w modlitwie. Ty chcesz być jeszcze bliżej Jego serca, bo ty rozumiesz, że nie ma nikogo jak On. Ty chcesz przed Nim swoje serce wyleć, powiedzieć Mu o wszystkich rzeczach, które cię bolą, które cię trapią, bo rozumiesz, że On jest dobry. Zobaczmy psalmy 135. Tego jest masę, ale ja wam tylko tak dam przykłady. 136, pierwszy werset. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. I potem różne rzeczy są wymieniane. 135. Chwalcie imię Pana, chwalcie słudzy Pańscy, którzy służycie w domu Pana, w przedsionkach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, gdyż jest dobry. Tego po prostu jest naprawdę bardzo dużo. 145. Szósty werset. Mówić będę o potędze strasznych dzieł twoich, opowiadać o wielkości twojej, zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci twojej, a sprawiedliwość twoją radośnie opiewać. Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Dobry jest Pan dla wszystkich. Wiecie, kiedy tak sobie właśnie przypominałem te różne rzeczy, które Bóg dla mnie uczynił, przypomniałem sobie pierwszy moment chyba, pierwszą w ogóle moją modlitwę taką w życiu, na którą Bóg odpowiedział. I to była modlitwa o moją mamę, która umierała. Zabrała ją karetka do szpitala. Tato umarł rok wcześniej. Siostra 11 lat młodsza, ja miałam 16 lat, siostra 5. Brat 18 lat, ja 16 i siostra 5 lat. Tato rok wcześniej umarł, mama w szpitalu umierająca. Ja wąchający kleje w tamtym momencie i alkoholizm. I strasznie się przestraszyłem, wiecie. Byłem tak daleko od Boga, jak sobie można tylko wyobrazić. I pierwszy raz w życiu tak naprawdę zawołałem do Boga. Nawet nie wiedziałem, do którego Boga wołam. Tylko powiedziałem: Boże, jeśli jesteś, proszę Cię, nie zabieraj mamy. Obiecuję Ci, przestanę wąchać kleje, przestanę pić, przestanę palić papierosy. Różne rzeczy obiecywałem w desperacji, bo co miałem robić, tak? Byłem przerażony. Czterech chirurgów operowało mamę. Ciocia poszła im dać, bo to wiadomo, były takie czasy, zawsze się dawało w łapę. Nikt nie wziął. Wszyscy czterej odpowiedzieli: to jest cud, nie wiemy, dlaczego ona żyje. Z wszystkich po prostu medycznych wskazań ona powinna nie żyć. Nie rozumiemy, dlaczego ona żyje. Pan jest dobry dla wszystkich. Co ja miałem wspólnego z Bogiem wtedy? Nic nie miałem wspólnego. Dlaczego on odpowiedział? Myślę, że jest dobry. Po co więcej mieć powodów? Jest dobry. Drugi raz też Bóg mi uratował mamę. Już byłem wierzący. Mama miała doświadczenie operacji, podczas której się obudziła. Miała wszystko porozkładane. To było okropne. Potem miała kamienie w woreczku, ale to doświadczenie tego, kiedy się obudziła, sprawiło, że nie chciała pójść na operację, po prostu się bała. I wiecie, przeżywała ataki. To było często, z raz na tydzień może, karetka musiała przyjeżdżać, to są straszne ataki bólu. Ja strasznie to przeżywałem, do tego momentu, że raz jak byłem pijany i po prostu przyjechała karetka, wziąłem nóż i po prostu powiedziałem, że zabiję lekarza, bo oni nie przyjeżdżali, opóźniali się i oni przyjechali, ja byłem z kolegą, piłem wódkę i wyszedłem, ja cię zabiję. A mama mówi: Piotrek, proszę cię, daj spokój. Ja mówię: dobra, to ja cię teraz, mamo, w porządku, ja cię słucham, a ja cię potem znajdę, ja cię zabiję. Do tego lekarza powiedziałem. Ale to było straszne w każdym razie. Przeżywałem straszną traumę, wiecie, z tych, bo to mnie po prostu, bałem się, tak, o mamę. I to trwało kilka lat, ale już potem byłem wierzący. I kiedyś po którymś ataku czułem takie przynaglenie, żeby modlić się i pościć o mamę, kiedy mamę zabrała znów karetka. I mama powiedziała, że dobra, podda się operacji. Poszła na operację, ja wtedy byłem w poście, chodziłem tam koło szpitala, modliłem się, wołałem do Boga. I wiecie, to jest zabieg tak naprawdę, który powinien trwać 30 minut, operacja trwała kilka godzin. I potem ja się dowiedziałem, co się stało. Lekarze powiedzieli, to był ostatni atak, który mogła przeżyć. Tych kamieni nazbierało się tyle, że powinny rozsadzić woreczek. Ale to, co się stało, po prostu woreczek wyrzucił te kamienie. One się po prostu rozeszły po całych wnętrznościach, dlatego ta operacja trwa tak długo, bo oni to wszystko wyszukiwali, po prostu zbierali i oczyścili. Więc dwa razy Bóg mi mamę już uratował. I wiecie, kiedy tak sobie przypominałem wszystko, pomyślałem sobie o żonie, którą Bóg mi dał, o synu. Ja mówiłem to, tak? To nie jest chlubne, ale ja... Jak Bóg mnie znalazł, ja miałem dziury w butach i miałem tektury włożone, żeby mi się skarpet nie przedzierał. Nic nie miałem. Byłem menelem do kwadratu. Nic. Ja już nawet nie marzyłem, że kiedyś mogę mieć normalną rodzinę. Wielu moich znajomych, którzy gdzieś wtedy się pożenili, dzisiaj są porozwalani, po rozwodach jakichś. Masakra po prostu jest. A ja jestem naprawdę szczęśliwy w swoim małżeństwie.
Mam kochającą żonę, kocham żonę, syna zdrowego. To jest po prostu, to są jedne z największych cudów dla mnie. To jest moja rodzina, którą Bóg mi dał. I wiecie, dobrze sobie to wszystko przypominać i uświadamiać. Dlaczego? Bo to mnie przyciąga. Kiedy ja widzę, Boże, tato, co ty dla mnie zrobiłaś, to ja chcę jeszcze bliżej być ciebie. Widzę twoją miłość, widzę, że nic nie chcesz złego dla mnie. Nic. W Jeremiasza 2:5, takie właśnie, wiecie, zobaczyłem, to jest niesamowite. Kiedy Izrael odszedł od Boga, Bóg mówi tak do nich. 5 werset. Tak mówi Pan, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością. I jeszcze w Micheasza, 6 rozdział, podobną rzecz Bóg mówi. Michasza, 6 rozdział, od 1 wersetu. Słuchajcie tego, co mówi Pan. Nurze, wnieś skargę wobec gór. Niech pagórki słuchają Twojego głosu. Góry, słuchajcie skargi Pana. Uważajcie fundamenty ziemi, gdyż Pan ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem? I czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi. Teraz Bóg im przypomina. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli wykupiłem Cię, posłałem przed Tobą Mojżesza, także Arona i Miriam. Ludu mój, przypomnij se, co zamyślał Balak, król moabski, co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, co zaszło w drodze od Szittim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Więc Bóg, wiecie, do swego ludu, który gdzieś odwrócił się od Niego, zada im pytanie, jakie zło znaleźli wasi ojcowie? Mówi Izraelu, co ja ci takiego uczyniłem? Czym ja ci się uprzykrzyłem? Jakie zło? Co ja takiego zrobiłem? A potem przypomnijcie sobie to wszystko, jaki ja byłem dla was. I wiecie, co ja zrozumiałem? Odchodzenie od Boga jest największym zwiedzeniem na świecie. I nad tym też pracuje wróg w naszym życiu. Chce nam tak przekręcić obraz Boga, że ty zaczynasz odchodzić. Wiecie, jak to się może stać? W Psalmie 74, nie będziemy go czytać, ale tam Bóg mówi takie słowo, on wymienia też wszystko, jak ich prowadził, jak dawał mannę, jak ratował wszystko. I w pewnym momencie Bóg mówi tak, żądali pokarmu, według swojej woli. To znaczy, że wiecie, oni byli otoczeni atmosferą cudów, ponadnaturalnych rzeczy. Codziennie wychodzili, zbierali mannę, która była cudem. Ale nie, to nie starczyło. Ja bym chciał tego, a ja bym chciał tego. Wiecie co? Jeśli my sobie robimy coś takiego w życiu, my przestajemy widzieć jego dobro. My zaczynamy się skupiać, nie, bo ja bym chciał tak. Rozumiecie? Były osoby, które odeszły od Boga, bo ja chcę już męża. Ja chcę już żony. Jak mi Bóg nie da, to koniec. I były takie osoby, ja znałem. Nie ma ich w relacji z Bogiem. Ale w tym samym czasie ja widziałem, co Bóg uczynił z tymi ludźmi. Bo ja ich znałem przed nawróceniem niektórych i widziałem, przez jaki proces. I tak samo Bóg mógłby powiedzieć, ty pamiętasz, skąd cię wyprowadziłem? Ty pamiętasz, co ja uczyniłem w twoim życiu? Ale nie, bo ja chcę w tym czasie, chcę to i to, jak mi nie dasz, to ja się po prostu obrażę. Ale on jest dobrym ojcem. On wie, co jest dla mnie dobre. Nieraz pewne rzeczy, wiecie, po prostu ja wiem jedno. Jeśli mam taką postawę, że dziś jestem niewdzięczny, jak mi tego nie dasz, to nie, to mi nie da. Bóg nie słucha terrorystów. Bóg słucha dzieci. Dzieci. Jonatan nie dostanie wszystkiego. Nie ma takich szans. Nie ma. Dlaczego? Bo to by mu wyrządziło krzywdę. I Bóg wie, że nieraz pewne rzeczy, o które prosimy, nie są dla nas dobre. Naszej duszy się wydaje, że to jest teraz Super, ja muszę to mieć. A Bóg mnie, nie musisz tego mieć. Wcale nie musisz. Dlatego pewne rzeczy nie dzieją się tak, jak my byśmy chcieli. Ale to nie znaczy, że nie jest dobry. To nie znaczy, że on nie jest dobry. Jest najlepszy. I wiecie, największe poznanie Boga jest w Jezusie. Amen? Zobaczcie Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. On jest cudowny, ten werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Nikt Boga nigdy nie widział. Całe pismo, ono mówi o Bogu, ale wiecie, przyszedł taki jeden na ziemię, co go znał doskonale i co był wcieleniem Ojca. W nim zamieszkała cała pełnia boskości, tak? W nim jest pełne poznanie Boga. On, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, przyszedł i objawił nam Boga. To znaczy, on mówił nam o nim prawdę. Opowiadał o Bogu. I wiecie, jedna dla mnie z najcudowniejszych rzeczy w ogóle, dotyczących modlitwy. To jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza, kazanie na górze naszego Pana, gdzie mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Czy jest między nami ktoś taki? Proszę, podnieście rękę. Kto tacy są? Słuchajcie, zdarzają się tacy ludzie. Są patologie, są wyjątki, ale to naprawdę rzadkie. Ja, wiecie, kiedyś, jak nawet czytałem jakieś historie jakiegoś zbrodniarza hitlerowskiego, SS-mana, który na śniadanie wychodził na balkon i sobie musiał kogoś zastrzelić w obozie. Czytałem historię o takim człowieku. Dla rozrywki. Przed śniadaniem sobie wychodził po prostu i sobie strzelił. Kogoś musiał zabić, tak? W obozie. I ten człowiek, kiedy tam pisało o tym, jaki on był dla swoich dzieci, to jest przykładowy ojciec. Przykładowy, kochający ojciec. I sobie myślałem, co jest, że człowiek z takim po prostu spaczeniem, z takim, to jest zdemonizowanie już musiało być, na 100%. Ale jednak ten zbrodniarz dla swoich dzieci pozostawał dobrym ojcem. O co chodzi? Wierzę, że to jest pozostałość Bożego stworzenia w naszych sercach. Ta miłość rodzicielska. Wierzę, że to jest ślad po tym, jak Bóg nas stworzył na swój obraz. Naprawdę wierzę. I to jest tak mocne, że dlatego Jezus do tego porównuje nam Boga. Mówi, czy wy potraficie złe rzeczy dać dzieciom? Nie. I potem, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre, te złymi, to znaczy niedoskonałymi. Rozumiecie? Tu nie chodzi, on mówi, że jesteśmy źli, tak? Ale dary dzieciom swoim, i teraz posłuchajcie, o ileż więcej. O ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, dla dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Tak Jezus mówił o Bogu. Podoba ci się to? Jak ja sobie pomyślałem, z jaką radością ja obdarowuję swego syna rzeczami, które są dla niego dobre i mnie stać, i nieraz mu coś kupię, tak? To jest super sprawa. Ja powiedziałem, my się musimy od tego wstrzymywać, tak? Mnie nikt nie musi namawiać do tego. Uważam, że bogaci ludzie mają problem, bo bardzo łatwo mogą rozpieścić, bo i to kupi, i to kupi, i to kupi, i to i wszystko by kupił nieraz, tak? I to nie jest mądre. Ale rozumiecie, jest coś w naszych sercach, co z taką radością obdarowuje nasze dzieci. A Jezus mówi, o ileż więcej. Ojciec nasz, który jest w niebie, daje nam dobre rzeczy, kiedy prosimy. To jest, taka moc jest w tym. I wiecie, on dlatego uczy, dlatego mówi, każdy, kto prosi, otrzyma. Każdy, kto szuka, znacie. Dlaczego? Z powodu serca Ojca. bo Bóg chętnie daje dobre rzeczy tym, którzy proszą. Ja kiedyś się dzieliłem o tym, ale tak mi się przypomina, kiedyś gdzieś włączyłem telewizor, jakiś taki serial był, ja w ogóle nawet nie wiem, jaki tytuł, w ogóle nie oglądałem tego serialu, ale jakiś taki był odcinek, wiecie. I tam była taka scena, mnie to tak pamiętam, wtedy dotknęło. I chodziło o to, ja to kiedyś mówiłem parę lat temu, ale ja się to podzielę. Jeszcze mi się jakoś to przypomina. I tam była taka scena, wiecie, że był ojciec i jego córka, tam taki był chłopak, który się zaręczał z jego córką. Ten ojciec był bardzo bogaty, polski serial jakiś to był. I on był po prostu nieszczęśliwy, ten ojciec. Ktoś mu po prostu taki obraz nakręcił na tego przyszłego zięcia, że on był po prostu wściekły i on tak jakby robił wszystko, żeby nie doszło tego małżeństwa. I w pewnym momencie przychodzi ktoś, jakiś przyjaciel tego ojca, z biznesu gdzieś się znali i mówi, słuchaj, mówi, ja znam tego chłopaka. Mówi, to jest super chłopak. Mówi, on strasznie kocha twoją córkę. Mówi, twoja córka będzie miała z nim po prostu raj. I on mówi, ty naprawdę tak mówisz? Mówi, tak. Okej. Okay. I wiecie, następna scena jest taka. To był też człowiek, który budował po prostu domy, tak? I jest taka scena, że on zaprosił swoją córkę i tego jej chłopaka, narzeczonego, już narzeczony chyba on był, zaprosił ich na miejsce budowy. I to było jeszcze w takim surowym stanie, jeszcze nie było okien, taki wielki jakiś apartamentowiec, tak? I na najwyższym piętrze on tam stał, czekał na nich, oni przychodzą. I on mówi tak, mówi, słuchajcie, przepraszam was. Mówi, ja usłyszałem, jaki ty jesteś dla mojej córki. I mówi, ja cieszę się, że moja córka będzie miała takiego męża. I wyjmuje kluczyki i mówi, słuchajcie, to jest najlepszy apartamentowiec, jaki ja buduję, a teraz chodzimy po najlepszym apartamencie, jaki będzie w tym apartamentowcu. I mówi, macie, to jest po prostu dla was mój prezent. I wiecie, mnie dotknęło to słowo, że to jest najlepsze. I zadałem sobie wtedy pytanie, kiedy ja bym miał taki apartamentowiec, czy chciałbym prawie najlepszy dla swojego syna, drugi od końca? Czy chciałbym najlepszy? Co wy byście chcieli dla swoich dzieci? Ja bym chciał najlepszy. To jest proste, rozumiecie? To jest proste. A co Bóg chce dla mnie? Czy chce, żeby mi ciągle coś nie wychodziło? Czy chce tego, co jest dla mnie najlepsze? Ja wierzę, że On chce tego, co jest dla mnie najlepsze. To nie zawsze łączy się z tym, jak ja rozumiem, co jest najlepsze. Rozumiecie? Nie zawsze o to chodzi. Dlatego nie każdy z nas będzie biznesmenem i milionerem, bo to nie jest dla nas najlepsze. Dlaczego? Bo bogaci mają wiele pokuszeń, których my nie mamy. Alleluja. Kochani, ja powiem wam szczerze o sobie. Gdyby mnie było stać na wszystko, co se zamarzę, nie wiem, czy bym se z tym poradził. Mówię jeszcze, nie wiem. Nie byłem w takim miejscu. Nie wiem. Wiem, że jest to na pewno niebezpieczne. I wiecie, Alan Vincent, który przyjeżdżał, apostoł ze Stanów, on powiedział, znam wielu milionerów i niewielu z nich wierzących. Bardzo niewielu z nich żyje dobrze z Bogiem. To jest trudne. To jest trudne, tak? Dlatego, wiecie, ten obraz kochającego ojca, który chce dla mnie najlepszego. Czyli jeśli ja modlę się, proszę go o coś, to ja wiem, że on mi nie da nic złego, tak? Nie chce. I teraz wam powiem, dlaczego w ogóle to się stało? Ja nie wiedziałam, czemu to się dzieje w ogóle, o co chodzi, bo to przyszło nagle na mnie w środę. I okazało się, dlatego że stare auto się wyczerpało, ja tak to nazwę,
Okazało się, że mogliśmy kupić nowy samochód, ale ja nie miałem pojęcia, że to się stanie tak szybko, że już będę musiał go kupić w czwartek. A w środę z tym słowem przyszedł Bóg do mnie. Musiałem wydać 20 parę tysięcy. Dla mnie to była straszna presja, rozumiecie? Jestem w odpowiedzialności, gdzie mam wydać takie pieniądze. Tu boli przepuklina, rozumiecie? Część mieliśmy pieniędzy, na część wzięliśmy kredyt. Se myślę, dobra, wezmę kredyt, zaraz jak mnie wywali przepuklina, pójdę na operację, tu nie ma po prostu za co ja to spłacę. I dzień później ja mam podjąć decyzję, że mam jeszcze jechać gdzieś tam za Warszawę. Akurat pojechaliśmy w najgorszą śnieżycę, co 69 tysięcy ludzi prąd straciło wtedy w tamtym regionie. W ogóle o co chodzi, tak? I kiedy modliłem się, wiecie, i wołałem do Boga w tym wszystkim, gdzie naprawdę straszne presje przechodziłem. Bałem się po prostu tego kupna. Modliłem się, wtedy On mi to przypominał, to słowo. I mówił, wierzysz, Piotrek, że chcę dla ciebie złego? Wierzysz, że chcę, żebyś kupił takie auto, że tylko na tym stracicie pieniądze? Wierzysz w to? Mówię, nie, tato. A w co wiesz? Ja mówię, wierzę, że chcesz mi dać super auto, że będzie dobrze jeździć, że będę szczęśliwy, że będę zadowolony z tego. I wiecie, ta jedna rzecz dała mi taką odwagę w tym wszystkim, przeprowadziła mnie tak łatwo przez to. Ta jedna rzecz, wiara w dobroć mego taty, że mój tato nie chce, żebym miał w plecy. Nie chce. Czy ja bym chciał, żeby Jatanowi nie wyszło, żeby stracił coś? Nie. I super, fajny samochód kupiliśmy, BMW. 10, ale jest kosmos. Powiem wam, że naprawdę. Wiecie, ja nieraz modlę się tak, o żonę też się tak modliłem. To jest, coś się z wami podzielę, ale modlę się nieraz tak, że Boże, daj mi coś takiego, że nigdy później nie będę żałował, że to jest to. Tak się modlę o żonę. Boże, chcę mieć takiej żony, taką żonę, proszę cię. To jest moje takie było przed Bogiem, tak? A wiadomo, że byłem już ostatnim mohikaninem, niektórzy mówili, 36 lat, ostatni dzwonek, tutaj siostra Agnieszka już mówiła, ostatni dzwonek jest dla Piotrka. Ale tak się modliłem, Boże, chcę takiej żony, żebym nie żałował nigdy, tak? Potem sobie nie myślał, o, może jakaś lepsza by była. To głupie myślenie też jest, wiesz? Ale ja tak miałem. I tak umam, że nigdy nie żałuję. I też się tak modliłem o samochód. I wiecie, jakoś tak go polubiłem, że nawet jakby mi ktoś chciał nowy, inny dać, to ja nie chcę. Naprawdę. Ja po prostu jestem tak spełniony w tym aucie, że jak siadam tam, mam kremową skórę w środku po prostu. Jest w ogóle kosmos. I teraz, wiecie, to nie ma być bałwochwalstwem. To nie jest tak. I teraz to jest tak, że ja nie chcę się skupiać na tym darze, ale na Ojcu, który mi to daje. I chcę przez to, chcę Go jeszcze bardziej kochać. To jest tak, jak ja swemu synowi, wiecie, jak mu coś daję, i ono bierze, a no dobra, i odchodzi. To w ogóle, a no co? Synu, mnie to kosztowało. Czemu ty nawet nic dziękuję nie powiesz, nie? Na szczęście się tak nie zdarzy. On też jest bardzo wdzięcznym synem, nie? Ale tak samo, słuchajcie, z Bogiem. On chce wdzięczności. On chce zrozumienia. On chce, żeby... On przez te wszystkie rzeczy, którymi nas naprawdę obdarowuje, on chce, żeby to nas przyciągało do Niego. Jeszcze bliżej. Takie jest po prostu serce Jego, tak? I wiecie, tak jak sobie mówię, przypominałem te różne rzeczy, to po prostu myślę, Boże, ja mam tyle rzeczy, tyle świadectw w tej historii z Tobą, za które ja mógłbym po prostu, cały dzień chyba mógłbym siedzieć i spisywać wszystko, co Bóg robił dla mnie, tak? I wiecie, i tak jak powiedziałem, oto jest walka. I wiecie, robię tak teraz każdego dnia, że siadam i zaczynam Mu dziękować. I wiecie, ale zaczynam od czego? Wierzę, że największym darem dla każdego z nas jest Jezus. Wiecie, Jezus to jest coś, co ja sobie tak wyobraziłem, że Jezus to jest tak, On był też naczyniem. To był takie naczynie, w które Bóg wpompował całą swoją miłość, całą swoją dobroć, moc i mówi, dawaj go i na świat. I to huknęło. i w Nim mamy wszystko. I w Nim jest cała pełnia Bożej dobroci, Bożej miłości, tak? W Nim doświadczyliśmy adopcji, usynowienia. Jesteśmy dziećmi, synami, córkami. Przebaczenie grzechów. Ja nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest jedna z najcudowniejszych rzeczy. Kiedy coś gdzieś mi nie wyjdzie, mam poczucie winy, przychodzę do Jego ofiary, mówię przepraszam Cię i przyjmuję to, co Twoja krew dla mnie uczyniła. I kiedy ta krew oczyszcza sumienie, jest, to są dla mnie takie cuda, powiem wam. To są ogromne cuda, że możesz mieć znów czyste sumienie, mieć radość, pokój z Bogiem, relacja niezakłócona w ogóle. To jest coś niesamowitego, tak? I wierzę, że w tym wszystkim właśnie ostatni werset jeszcze wam z Kolosan przeczytam. Paweł mówi o tym. Szósty werset drugiego rozdziału. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. I teraz słuchajcie właśnie, jak oni przyjęli. Tak jak wcześniej mówiłem, jak Galacjanie przyjęli. Obraz Chrystusa ukrzyżowanego, jak Koryntianie przyjęli. Wszyscy tak. On wszędzie, gdzie najpierw był, malował obraz Chrystusa ukrzyżowanego. Tak? I tutaj mówi do nich, więc jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest wdzięczność, że masz ciągle ten obraz, co Chrystus dla ciebie uczynił. Ten największy Boży dar, Bożej dobroci. I ty ciągle, twoje życie jest przepełnione dziękczynieniem za to. Dziękczynieniem. I nie robisz tak, że zapominasz o tym, tak? Tutaj chleb żywota, ty nie, bo ja chcę jakąś tam zabawkę, chcę coś tam, chcę po prostu, ja się obrażam. Nie, nie. Ale trwam we wdzięczności tego wszystkiego, co On dla mnie czyni, tak? I mówię, jest to, co w Chrystusie Bóg nam dał, ale w codziennym życiu wierzę, że każdy z nas doświadczył tyle odpowiedzi różnych na modlitwę, tyle doświadczeń Bożej dobroci, że to jest niesamowita głębia, tak? Także trwajmy w tym i nie zapominajmy o tym obrazie Ojca. Pomodlimy się i będziemy mieli wieczerzę chyba, tak? Kuba, nie? Amen.